południe została ogłoszona adhortacja apostolska ojca świętego Franciszka Amoris Laetitia, czyli radość miłości.
Dokument stanowi podsumowanie obrad dwóch synodów biskupów na temat rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 roku.
Publikacja adhortacji odbyła się w Watykanie. W tym samym czasie w siedzibie konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja dokumentu.
W spotkaniu uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore.
W swoim przemówieniu zaznaczył, że nowa adhortacja ojca świętego Franciszka mówi o żywym organizmie małżeństwa, a nie o patologiach.
Adoracyn papieża Franciszka można streścić w zaproszeniu, które kieruje do wszystkich, a zwłaszcza do duszpasterzy, aby przyjąć nową postawę w stosunku do rodziny, polegającą na towarzyszeniu, integrowaniu, byciu blisko tych wszystkich, którzy cieszą się pięknem małżeństwa, ale i tych, którzy cierpią z powodu stranionej miłości.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski i jeden z ojców synodalnych, zwrócił uwagę na rozdział adhortacji mówiący o sytuacji rodziny i wyzwaniach, jakie niesie świat.
I jest to analiza, która ukazuje nie tylko problemy przeżywane przez członków rodzin czy małżeństwa od środka, od strony ich mentalności, od strony ich psychologii, od strony uwarunkowań zewnętrznych, ale też ukazana panorama bardzo szeroka tych uwarunkowań zewnętrznych, które kształtują dzisiejszego człowieka i które go niejako prowadzą przez różne zakręty życiowe i czego skutkiem jest później sytuacja rodziny w świecie dzisiejszym.
Amoris Laetitia jest drugą adhortacją apostolską ojca świętego Franciszka. Poprzednią, Evangelii Gaudium, czyli Radość Ewangelii, ojciec święty napisał w 2013 roku po synodzie biskupów poświęconym nowej ewangelizacji.
Prawo i Sprawiedliwość zmienia koncepcję wyboru prezesa IPN-u. Partia chce, by był on wybierany przez kolegium instytutu. Liczy też, że taki zapis uda się wprowadzić podczas prac nad nowelą w parlamencie.
Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość chciało, by wyboru dokonywał Sejm za zgodą Senatu. Jednak podczas pierwszego czytania w Sejmie projektu noweli ustawy wątpliwości co do wyboru prezesa instytutu zgłaszali politycy opozycji.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wówczas, że w czasie prac nad nowelą jest w stanie zgodzić się na wybory na drodze konkursu.
Nasza decyzja odpiera zarzuty, iż chcemy upolitycznić Instytut Pamięci Narodowej, mówi poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk.
Słuchaliśmy się w głosy ekspertów, historyków, a także opozycji. W związku z powyższym zaproponujemy tutaj model konkursu na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Uważamy, że w taki sposób odeprze zarzuty o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce upolitycznić Instytut Pamięci Narodowej. Ja przypomnę, że głównym założeniem takiego wyboru, ażeby to Sejm dokonywał decyzji o powołaniu, było przede wszystkim danie większej siły i mocy prezesowi IPN-u do odważnych działań i odważnego prowadzenia polityki historycznej. Natomiast na skutek tutaj szeregu uwag z różnych stron, także środowisk i Prawa i Sprawiedliwości, prowadzimy w tym zakresie pewną korektę.
Obecnie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona.
Projektowana nowelizacja przewiduje m.in., że ma zostać zlikwidowana Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a jej kompetencje ma przejąć IPN.
W miejsce obecnej Rady IPN ma powstać kolegium, które będzie tworzyło 9 naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i Prezydenta.
Komisja Europejska przedstawi plan, który ma uszczelnić system związany z podatkiem VAT oraz uprościć regulacje prawne. Nowe rozwiązania mają też dać państwom członkowskim więcej swobody przy obniżaniu stawek.
Transakcje transgraniczne byłyby nadal opodatkowane według stawek państwa członkowskiego przeznaczenia. Jednak stopniowo zmieniany byłby sposób pobierania podatków, tak aby zapewnić skuteczniejszą ochronę przed oszustwami.
Państwa członkowskie tracą znaczną część oczekiwanych przychodów z VAT-u, rocznie około 170 miliardów euro. Przez same oszustwa transgraniczne w Unii utraty dochodów z VAT-u to około 50 miliardów euro rocznie.
To też duży problem w Polsce. Tak zwana karuzela podatkowa, przez którą firmy unikają płacenia VAT, powoduje kłopoty dla uczciwych przedsiębiorców. Budżet traci na tym procederze milionowe wpływy, mówi profesor Jerzy Rzeżyński, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej.
zwłaszcza w usługach budowlanych, remontowe, naprawy samochodów, jak się słyszy tu i ówdzie. Ten podatek jest na tyle wysoki, że rodzi pokusę do tego, żeby tak, jak to się mówi, pod stołem pewne sprawy sobie opłacić, w efekcie Skarb Państwa z tym traci. Ja myślę, że zwłaszcza w usługach podatek powinien być obniżony, jeżeli Unia Europejska daje tę szansę, to jest bardzo ważne. W usługach powinien się obniżyć, nie będzie takiej pokusy unikania tego podatku w usługach i zredukuje to na pewno szarą strefę. Co jest bardzo ważne, Polska wiele traci na tak zwanych karuzelach VAT-owskich, wyłudzeniach podatku VAT. Są fikcyjne transakcje. Ocenia się nawet, że do 60 miliardów złotych rocznie może strata tego podatku wynosić.
Minister finansów Paweł Szałamacha powiedział, że docenia inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie zmian w VAT-ie.
Resort już przygotował pewne rozwiązania, między innymi klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności gotówkowych.
Finalizowane są rozwiązania legislacyjne. Opracowywany jest projekt informatyczny i nowy kształt instytucji fiskusa, to jest Krajowa Administracja Skarbowa.
Sąd arbitrażowy obwodu saratowskiego w Rosji umorzył postępowanie w sprawie pozwu mieszkańca miasta Bałakowo przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi, podał dziennik Komersant na stronie internetowej.
Sąd przyjął do rozpatrzenia pozew, w którym mieszkaniec Bałakowa Nikołaj Suworow zażądał dymisji prezydenta.
Jednak jak podał Komersant, tego samego dnia późnym wieczorem, powołując się na źródło w sądzie, sędzia Tatiana Leskina uznała, że spór tego rodzaju nie może zostać rozpatrzony przez arbitraż, ponieważ nie jest związany z działalnością gospodarczą. W związku z tym postępowanie zostało umorzone.
Wcześniej niezależna telewizja Dość poinformowała, że sąd zobowiązał Putina lub jego pełnomocnika do odniesienia się do pozwu najpóźniej do 25 kwietnia i wyznaczył rozprawę na 28 kwietnia. Jednak według informacji Komersanta rozprawa odbyła się już w czwartek.
W lutym pozew przeciwko prezydentowi w Sądzie Miejskim w Twerze złożył opozycjonista Aleksiej Nawalny. Jednak twerski sąd odmówił zajęcia się skargą, która dotyczyła korupcji.
To były wiadomości w Radiu Maryja.